Tu Śląskie Towarzystwo Biblijne z Katowic.
Dziś przychodzę, Panie mój, tak jak wzywasz mnie, by wielbić Cię. Dziś przychodzę, Panie mój, tak jak wzywasz mnie, by wielbić Cię. Dziś przychodzę, Panie mój, tak jak wzywasz mnie, by wielbić imię Twe. Wielkie imię Twe. Rzuć w niepamięć przeszłość swą. Jezus jest wśród nas.
Witam wszystkich braci i siostry ze Zgromadzenia Wybranych. Mam na imię Władysław. Czekając na dalsze wykłady na temat sprawiedliwości Boga, znowu postanowiłem się zająć odpowiedzią na najprostsze pytania. Dzisiaj, kim jesteśmy i jaka jest nasza droga? Ale na początku kilka słów o Śląskim Towarzystwie Biblijnym. Otóż jesteśmy kilkuosobową grupą, której Pan objawił zrozumienie słowa nauki o sprawiedliwości. Jak do tego doszło? Najpierw dostrzegliśmy poważne różnice w tłumaczeniach Biblii angielskiej i polskiej Biblii warszawskiej, czyli popularnej brytyjki. Później Pan skierował nas do Biblii gdańskiej, która okazała się bardzo wierna. Następnie do manuskryptów, i po czasie dał nam odwagę do dokonania przekładu pod nazwą Nowa Biblia Gdańska. To wszystko. Wiele razy próbowaliśmy doprowadzić do rozwiązania Śląskiego Towarzystwa Biblijnego, bo po co ono potrzebne? Jednak powstrzymywały nas pytania, jakie nagminnie słyszeliśmy w innych zborach. Skąd jesteście?
Z Katowic.
Do kogo należycie?
Do Pana.
A gdzie jest wasza centrala?
W niebiosach.
To przyjmowano z przekąsem. Więc aby doszło do rozmów, trzeba było to towarzystwo zostawić. Tak Śląskie Towarzystwo Biblijne istnieje do dzisiaj, choć de facto jest sztucznym tworem. Zatem my, członkowie różnych ludzkich tworów, zastanówmy się właśnie dzisiaj, kim tak naprawdę jesteśmy. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie Boże Święty, wysławiam Twoje wielkie imię Jezus, w którym przyszło zbawienie, prosząc: otwórz moje usta na sprawy, o których chcę powiedzieć, a uszy i serca słuchaczy na zrozumienie tych spraw. Niech imię Pańskie będzie wywyższone i uwielbione zawsze i wszędzie. Amen. Biblia, albo inaczej Pismo Święte, Księga Boga Abrahama, Izaka i Jakuba, dzieli ludzkość na dwie składowe: Izraela oraz narody. Izrael został wyłączony z narodów, o czym wyraźnie napisano w 4 Mojżesza 23:8-9. Czy mam przeklinać? Pytał Bileam, mówiąc o Izraelu. Przecież Pan nie przeklął. Czy mam złorzeczyć? Przecież wiekuisty nie złorzeczył. Widzę go ze szczytu skał i spoglądam na niego z pagórków. Oto lud co oddzielnie mieszka i między narody się nie zalicza. Natomiast wszystkie ludy nienależące do Izraela nazwano poganami, z hebrajskiego goim, czyli nieizraelitami, inowiercami. Obecnie na wszystkich Izraelitów mówimy Żydzi. Czy to jest słuszne? Z gruntu nie, bowiem Izrael składał się z 12 pokoleń nazwanych od imion synów Jakuba. Przykładowo Lewici, Biniaminici, Judejczycy, czyli członkowie pokolenia Judy. Owi Judejczycy przybrali w Polsce miano Żydów. Źle brzmiące w polskim uchu, ale nad wyraz rozpowszechnione. Komuś okropnie zależało na tym, aby obrzydzić Judejczyków. Żydzi sami o sobie mówią: jesteśmy Jehudim, czyli właśnie Judejczycy. Czy owi Judejczycy byli przez Boga odsuwani? Wprost przeciwnie. Judejczycy nazywani Żydami zostali szczególnie wyróżnieni przez Boga. Im przypadła ziemia w centrum Kananu, pokolenie Judy szło na czele Izraela, do nich należała Jerozolima, w ich obszarze leżało Betlejem. Po rozpadzie na dwa królestwa, królestwo Judy istniało znacznie dłużej. I sprawa najważniejsza. Pan Jezus należał do pokolenia Judy. Jakby powiedzieli Polacy, był Żydem. Zatem powinniśmy ostrożnie używać słowa Żyd i gdzie się da zastępować je określeniem Judejczyk. Po co? Po to tylko, aby prostować pojęcia oraz wygładzać kamienie. Chociaż to wyjaśniłem, nadal będę używał czasem słowa Żyd, aby moja wypowiedź była dla wszystkich zrozumiała. Może się wam wydawać, że czasem mówię za ostro. Lecz każdemu, kto tak uważa, mówię: tu nie chodzi o wypowiedź na temat niedzielnego spaceru. I nie mówię o pięknych kwiatkach, ale o sprawach zasadniczych dla człowieka. Wejściu albo niewejściu w wielki ucisk oraz zbawieniu bądź potępieniu. No dobrze, a my? Kim my jesteśmy? Ktoś powie tak: jesteśmy chrześcijanami. Co to słowo oznacza i skąd pochodzi? Nie od chrztu, czyli zanurzenia, lecz od starocerkiewno-słowiańskiego krstić, co znaczyć krzyżem. Biblia w Dokonaniach Apostołów 11:26, ja oczywiście cytuję według Nowej Biblii Gdańskiej, podaje, że po raz pierwszy w Antiochii uczniowie byli nazwani chrystianami, co znaczy chrystusowymi, związanymi z Chrystusem, należącymi do Chrystusa. Ktoś inny powie: jesteśmy członkami Kościoła. To też bardzo nieprecyzyjne określenie. Wręcz zmyłka. Kościół pochodzi od słowackiego kostola i znaczy cmentarz. Stąd były nazwy Dolina Kościeliska, Kościelec. Na przykład Wacław Potocki powiada, że od kości zmarłych wzięły kościoły przezwisko. Bo istotnie, budynki sakralne wznoszono pierwotnie na cmentarzach. A co mówi Biblia? Biblia mówi o greckiej eklezji, które to słowo należy przetłumaczyć jako zgromadzenie wybranych, oczywiście Boga. Ktoś inny powie, jesteśmy uczniami Pana. To poprawnie. Choć trzeba pamiętać, że i uczniowie też zawodzili Jezusa. Sięgnijmy do Jana 6,66. Mówił też, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może do mnie przyjść, jeśli mu to nie zostało dane od mego Ojca. Od tego czasu wielu z jego uczniów odeszło wstecz i już z nim nie chodzili. Zauważmy, Jezus mówił o wyborze, o przeznaczeniu, z angielskiego o predystynacji. Temat predystynacji jest również niemile widziany w wielu zborach. Ja mówię, że jesteśmy Izraelem. I to będzie najbliższe prawdy, chociaż najczęściej odrzucane. Sięgnijmy do Hebrajczyków 8:8-12. Ponieważ obwiniając ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a dokonam, uwaga, dla domu Izraela i domu Judy nowe przymierze. Nie na wzór przymierza, które sprawiłem dla ich przodków w dniu przygarnięcia ich do mnie ręką, by ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. A ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, i ja ich zaniedbałem, mówi Pan, gdyż po tych dniach, i znów uwaga, takim będzie przymierze, które ustalę sobie z domem Izraela, mówi Pan. Podaruję moje ustawy dla ich umysłu oraz napiszę je na ich sercach. I będę dla nich ku Bogu, a oni mi będą za lud. My, ludzie z pogan Izraelem? Jak to się dzieje? W liście do Rzymian 11:25-26 jest powiedziane, gdyż nie chcę, bracia, byście się wymylili odnośnie tej tajemnicy, żebyście przed samymi sobą nie byli mądrymi, że zatwardziałość zdarza się po części Izraelowi, aż nie wejdzie pełna ilość pogan. I znów uwaga, i w ten sposób zostanie zbawiony cały Izrael, tak jak jest napisane, przyjdzie ten, który zbawia z Syjonu oraz odwróci bezbożność od Jakuba. A jednocześnie w liście do Rzymian 12:6 powiedziano bardzo wyraźnie, lecz nie ma możliwości, że upada słowo Boga, gdyż nie wszyscy z Izraela to Izrael. Powtórzę, gdyż nie wszyscy z Izraela to Izrael. Więc jakże to? Nie wszyscy z Izraela to Izrael i zostanie zbawiony cały Izrael. Jak to powiązać? Otóż właśnie, w Nowym Przymierzu część z Izraela według ciała, ta bez łaski wiary, zostaje odcinana, a na ich miejsce wszczepiani są poganie. W jaki sposób? Podobnie jak to się dzieje na działce w ogródku i jak to robił biolog Michurin, choć odwrotnie. Poganin, ta dzika gałązka, lecz obdarzona łaską wiary, jest wszczepiany do szlachetnego drzewa. Informuje o tym też list do Rzymian 11:17-20. Ale jeśli niektóre z gałęzi zostały odłamane, zaś ty, będąc z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś w nie wszczepiony, oraz stałeś się współuczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się wynosisz, wiedz, że nie ty niesiesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Zatem powiesz, odłamano gałęzie, abym ja mógł zostać wszczepiony. Słusznie, zostały odłamane niewiarą, a ty jesteś postawiony wiarą. Zapytamy, odłamane od czego? Od Izraela. A ja gdzie zostałem wszczepiony? Właśnie do Izraela. Do tego doszło w Jezusie, gdyż Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi. W przymierzu w Jezusie nie ma cielesnego Żyda czy Greka, lecz jest właściwy, duchowy Izrael, nazwany przez Pismo Izraelem. Jest też nowa Jerozolima, zauważcie, z 12 bramami, nazwanymi od 12 pokoleń Izraela. Aby wejść do owego miasta, trzeba wejść przez jedno z pokoleń. Czy się jest Żydem, czy Grekiem. Również nie jest tak, że Izrael według ciała został wyłączony z narodów, a Izrael rozpłynął się w narodach. Oddzielenie pozostaje wciąż aktualne, choć do duchowego Izraela weszli przedstawiciele wszystkich narodów. Oto co mówi Pismo o Izraelitach z pogan. List do Rzymian 2:27-29. I z natury nieobrzezany, czyli pochodzący z pogan. Ten, co spełnia prawo, oczywiście prawo wiary, będzie sądził ciebie, przestępcę prawa, oczywiście prawa Mojżesza, z powodu wiedzy i obrzezania. Bowiem nie jest to Żyd na jawie, ani nie to w jawności na cielesnej naturze obrzezanie, ale jest to Żyd w skrytości i obrzezanie serca w duchu, a nie w literze. Jego pochwała nie pochodzi od ludzi, ale od Boga. Zaś w 1 Koryntian 7:39 powiedziano, że po śmierci męża, jeśli kobieta chce wyjść za mąż, to może, ale jedynie w Panu. I wreszcie cytat, o którym pewnie zapomniano, łącząc się z religiami świata. 2 Jana 1:9. Każdy, kto narusza oraz nie pozostaje w nauce Jezusa Chrystusa, nie ma Boga. A kto pozostaje w nauce Jezusa Chrystusa, ten ma Ojca i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie mówcie mu witaj, gdyż ten, co mu mówi witaj, jest wspólnikiem jego złych uczynków. Także ostrożnie, bracia, we wspólnym głoszeniu Ewangelii, bo może się okazać, że głosimy różne Ewangelie. I ostrożnie we wspólnych, radosnych pieniach o miłości. Izrael winien być odłączony od świata, od jego zwyczajów i wartości. W Starym Testamencie było tego dziesiątki zapowiedzi. Zacytuję Izajasza 51:4-6. Uważajcie na mnie, mój ludu oraz ty, mój narodzie. Widzicie, jak tu jest napisane? Mój ludu oraz ty, mój narodzie. Dajcie mi ucho, bowiem ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo ustanowię światłem narodów. Bliską jest moja prawda oraz wschodzi moje zbawienie. Me ramiona będą sądzić narody,
mnie wypatrują wybrzeża i wyczekują mojego ramienia. Wznieście ku niebu wasze oczy i spójrzcie ku ziemi na dół, bo niebiosa jak dym się rozpłyną, ziemia zwiotczeje jak szata, a jej mieszkańcy pomrą jak komary. Ale moje zbawienie ostoi się na wieki i nie złamie się moja prawda. Zaś szczegóły podano przez Habakuka 2:4. Sprawiedliwy będzie żył z mojej wiary. Potwierdza to Nowy Testament w liście do Efezjan 2:8-9. Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary i to nie z was, Boga to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Gdy byłem młodym uczniem, w zborze dowiedziałem się od pastora, że cała droga ucznia Pana kończy się na chrzcie. Potem się dowiedziałem, że u zielonoświątkowców na chrzcie w Duchu Świętym. Byłem ochrzczony, mogłem więc spać spokojnie, ale nie spałem. A co z resztą Nowego Testamentu? Przecież tam piszą różne rzeczy. Czy straciły swą aktualność? A może takie stwierdzenie jest potrzebne pastorom do zagarnięcia władzy? Czy nie ma już apostołów, proroków, darów, ducha? Co to jest wejście w odpocznienie? Okazało się, że droga Izraela według ciała z Egiptu do ziemi obiecanej splata się duchowo z drogą uczniów ze świata do odpocznienia. Sięgnijmy do pierwszego listu do Koryntian 10:11. O Izraelu według ciała powiedziano, a to wszystko zdarzyło im się dla wzoru. Powtórzę, dla wzoru. Oraz zostało napisane w celu naszego napomnienia, napomnienia tych, do których przyszły końce wieków, czyli nas. A skoro mamy wzór, przypatrzmy się według tego wzoru naszej drodze za Panem. Wszystko rozpoczęło się 14 Nisan w roku 1495 przed naszą erą w Egipcie, gdzie doszło do złożenia pierwszej zwierzęcej ofiary paschalnej, a po zachodzie słońca, czyli 15 Nisan, Izraelici obchodzili pierwszą ucztę paschalną. Zaraz potem opuścili Egipt. A jak to się odbija u nas? Do naszej Paschy doszło także 14 Nisan, ale na wzgórzu Czaszki w Jerozolimie. W momencie przyjęcia Jezusa duchowo opuszczamy świat i zostajemy zaczepieni na okręgach niebiańskim już tu i teraz. Posłuchajcie Efezjan 2:4-6. Ale Bóg, co jest bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował i nas, będących umarłymi w fałszywych krokach, ożywił razem z Chrystusem, bowiem łaską jesteście ocaleni od śmierci, pomógł też się podźwignąć i w niebiosach razem posadził w Jezusie Chrystusie. Słowo posadzi w języku greckim jest w formie przeszłej, dokonanej. Aby jednak mogło do tego dojść, tak w przypadku Izraela według ciała, jak i Izraela, musiało dojść do przelania niewinnej krwi w myśl normy sprawiedliwości Boga, życie
za życie. To ta krew chroni przed gniewem Boga. Izraelici składali na ofiarę baranki. Była to krew niewinna, lecz niedoskonała. Krew Jezusa Chrystusa, ponieważ był człowiekiem, jest tym okupem doskonałym. Z nią przychodzi wiara i świętość. Świętość, czyli czystość przez krew Jezusa i oddzielenie od świata. Teraz skoncentrujmy się na słupie obłoku i przejściu przez Morze Czerwone. Co to oznacza u nas? Słup obłoku niewątpliwie symbolizuje Ducha Świętego, a przejście przez Morze Czerwone, czyli wodę, jest przejściem przez żywą wodę, czyli spisane lub mówione Słowo Boga. Zacytuję 1 Koryntian 10, 1-4. Nie chcę też, bracia, abyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi przodkowie byli pod obłokiem oraz wszyscy przeszli przez morze. Także wszyscy zostali zanurzeni w obłoku i w morzu względem Mojżesza. Tak i my zostaliśmy zanurzeni w duchu i w słowie, ale względem Jezusa. Wszyscy też zjedli tą samą strawę duchową oraz wszyscy wypili ten sam napój duchowy, bowiem pili z duchowej, towarzyszącej im skały, a tą skałą był Chrystus. Jakie to ważne słowo. W wielu wersetach Biblii Bóg jest nazywany skałą. Bóg, skała, jest w obu przypadkach ten sam, tu i tam nazywany Chrystusem. Czyli Bogiem Jam jest, który ratuje, zbawia w wielkim imieniu Jezus, wtedy jeszcze nieobjawionym. Objawił je dopiero Syn, zacytuję Jana 17,6. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Gdy rozmawiam ze świadkami Jehowy i brakuje mi już argumentów, pytam, jakie imię Boga objawił ludziom Jezus? Oni na to: Jehowa. Mówię, no przypuśćmy, że to jest dobre imię. Ale tego imienia Jezus nie musiał objawiać, bowiem w jego czasach znali je wszyscy Izraelici. I znów pytam, jakie imię Boga objawił ludziom Jezus? Odpowiadają, nie wiemy. To ja wam powiem. Jezus objawił imię Boga, które jest w Nowym Testamencie, a imię to brzmi Jezus, czyli Jam jest, zbawia, ratuje, wspomaga. Gdy dokładniej popatrzymy na obłok symbolizujący ducha, zauważymy, że obłok prowadził oraz rozświetlał Izraelowi drogę, a dla Egipcjan był ciemnością. Zacytuję 2 Mojżesza 14:19-20. Więc ruszył anioł Boga idący przed obozem Izraelitów i szedł za nimi. Ruszył też słup obłoku, który był z przodu ich oblicza i stanął na ich tyłach i wszedł pomiędzy obóz Egipcjan a obóz Izraelitów. Zatem tam był obłok i mrok, a tu oświetlał noc. Podobnie jest także u nas. Duch Święty oświetla nam naszą drogę, zaś dla pogan stale pozostaje ciemnością. Także woda, a dla nas woda życia, dla Izraela była ratunkiem, zaś dla Egipcjan przyniosła śmierć. Każdy z was pewnie był nad rzeką. Jeśli był nad rzeką w dzień, kiedy świeciło słońce, woda wydawała się bardzo przyjemna i zachęcała do kąpieli. Ale czy ktoś był nad tą samą rzeką w nocy? W nocy ta sama woda wydaje się nieprzyjemna i straszna. Tak samo będzie ze Słowem Boga. Jeśli opromienia je Duch Święty, Słowo Boga, ta żywa woda, wydaje się wielce przyjemną. Zaś jeśli pozostajemy w mroku, ta sama woda wieści sąd oraz potępienie. Aby więc rozkoszować się wodą, trzeba mieć wiarę. Zacytuję Mateusza 14:29-31. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodach. A on rzekł: Przyjdź. Więc Piotr wyszedł z łodzi oraz przechadzał się po wodach i przyszedł do Jezusa. Ale widząc gwałtowny wiatr, wystraszył się, a kiedy zaczął tonąć, zakrzyknął mówiąc: Panie, uratuj mnie. Zaś Jezus wyciągnął zaraz rękę, uchwycił go i mu powiedział: O małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Tak samo będzie też z nami. Kiedy będziemy spacerować po żywej wodzie, którą jest spisane Słowo Boga, a wystraszymy się jakiegoś złego duchowego porywu, względnie osłabnie nasza wiara. Zaraz w tym słowie zaczniemy tonąć oraz zaczniemy mówić o utracalności zbawienia. W dalszym ciągu Izraelici podeszli pod gorzkie wody Mara. Sięgnijmy do 2 Mojżesza 15:23-25. Potem przybyli do Mara, lecz nie mogli pić wód z Mara, bo były gorzkie. Dlatego też nazwano jego imię Mara. Zatem lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Co będziemy pić? Więc zawołał do wiekuistego, a wiekuisty wskazał mu drzewo. Zatem wrzucił je do wody i woda się osłodziła. Dodam, że w języku greckim to samo słowo oznacza drzewo i krzyż. I tak też będzie z nami. Jeśli będziemy pili żywą wodę, nie pamiętając o krzyżu Jezusa, woda ta będzie dla nas bardzo gorzka. Dopiero jak wrzucimy do niej krzyż, woda się osłodzi i będzie bardzo przyjemna. Idąc dalej, Izraelici doświadczyli spuszczenia manny. Dla nas tą manną jest żywy chleb. Jezus Chrystus, chleb, który stąpił z niebios, Słowo Boga. Ale spójrzmy, jak to dokładnie jest. Zacytuję 2 Mojżesza 16:18. A gdy mierzyli to na omery, ten, który potrzebował więcej, chodził mannę, nie zebrał za wiele,
zaś ten, który potrzebował mniej, nie zebrał za mało. Wszyscy zbierali w miarę swojego zapotrzebowania. A gdy zbierali więcej, to się psuło. Tak też jest ze Słowem Boga. Nie chciejmy zrozumieć więcej, niż zostało napisane. Jeśli będziemy się o to starać, możemy zejść na manowce. I drugi wniosek. Zapobiegliwość ludzka była bez znaczenia dla Boga. Każdy otrzymał wtedy tyle i otrzymuje teraz, ile mu jest potrzeba. Ale co się działo w szczególnym dniu? Zacytuję drugą Mojżesza 16:22-24. A szóstego dnia stało się, że zbierali ten chleb w dwójnasób. Dla każdego po dwa omery. Więc przyszli wszyscy książęta zboru i donieśli to Mojżeszowi. Zatem do nich powiedział: oto jest to, co zapowiedział wiekuisty. Wielki dzień wypoczynku. Jutro święty dzień wypoczynku dla wiekuistego. Co chcecie upiec, upieczcie, oraz co chcecie ugotować, ugotujcie, a wszystko, co zbywa, zostawcie oraz zachowajcie sobie do jutra. Zatem zostawili to do jutra, tak jak rozkazał Mojżesz, i wtedy nie zacuchnęło oraz nie było w tym robactwa. Podobnie i my. W marszu przez pustynię gromadzimy sobie Słowo Boga. I wierzcie mi, to zgromadzone Słowo Boga wystarczy na wieczny szabat. Szabat, odpoczynek, w naszym przypadku zwany odpocznieniem. Cały izraelski tydzień opromienia blask szabatu. Także marsz uczniów Pana przez pustynię winno opromieniać wejście w odpocznienie. Ale o tym powiem za chwilę. Na następnym etapie drogi woda trysnęła ze skały. Woda symbolizuje dla nas Słowo Boga. Zaś skałą jest dla nas Bóg. Zatem i dla nas bez przerwy tryska Słowo Boga. Wreszcie Izrael podszedł pod Choreb i zostało mu nadane prawo Mojżesza. Prawo Mojżesza zostało nadane na Synaju, czyli na górze Choreb oraz na wzgórzach Moab. Jest tego 613 zakazów i nakazów, jak to wyliczyli Żydzi. Ale też, według ich tradycji, prawo Mojżesza zostało nadane w święto Szawłot, czyli Pięćdziesiątnicę. Zauważmy, wtedy też zostało nadane prawo wiary. Duch Święty właśnie w Pięćdziesiątnicę wstąpił na zgromadzenie apostołów. A jednak prawo Mojżesza zasadniczo różni się od prawa wiary. Izrael walczy o sprawiedliwość z uczynków prawa Mojżesza. W nowym przymierzu z Izraelem otrzymujemy wszystko darmo, z łaski. Zaś nasza sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością z uczynków, ale sprawiedliwością z wiary. I jeszcze kilka słów o szabacie. Szabat, czyli odpoczynek, traktowany jest przez Izraela niemalże osobowo, niczym królowa, panna młoda, posłuchajcie żydowskiej modlitwy i porównujcie ją z naszym odpocznieniem, czyli wejściem do wiecznego szabatu. W synagogach, które przecież nie utożsamiają się z Jezusem, tak wita się szabat. Żydzi odwracają się ku wejściu i mówią: wejdź do środka w pokoju, ozdobo twojego małżonka. Wejdź do środka pośród radości i wiwatów, na zaślubiny Izraela, własnego ludu. Przybądź, oblubienico. I w milczeniu czekają, jakby miała wejść oblubienica. A to przecież żywcem wyjęte z Nowego Testamentu. Podam ciekawostkę. Na soborze rabinicznym w Jamni, około roku setnego naszej ery, włączono do kanonu Starego Testamentu pieśń nad pieśniami. Kiedy skończył się sobór i wszyscy wyszli na korytarz, rozpoczęła się wielka awantura. Pieśń nad pieśniami uważana była dotąd za erotyk, a tu naraz włączono ją do kanonu Pisma Świętego. Zatem część rabinów domagała się pójścia na salę i powtórnego głosowania. Ale do tego nie doszło. Cośmy przegłosowali, niech zostanie. Lecz już w III wieku naszej ery uznano w judaizmie pieśń nad pieśniami za najważniejszą księgę Starego Testamentu. W szabat Izraelici zapalają dodatkowe światła szabatowe, najczęściej świece. Pewnie widzieliście na filmach, że matka zapala te świece, zasłania rękami oczy oraz zagarnia do siebie światło świec, po czym otwiera oczy i je rozprasza rękami na wszystkich zgromadzonych. W szabat błogosławi się także dzieci. Duch szabatu, powiadają Żydzi, przekształca niewolnika w wolne dziecko Boga. Na zakończenie szabatu odbywa się kolacja szabatowa, czyli odprawianie królowej. I dlatego prosimy wszystkich braci i wszystkie siostry, nie zaniedbujcie wejścia do wiecznego szabatu, czyli naszego odpocznienia. Powróćmy pod górę Choreb. Kiedy było nadawane prawo Mojżesza, na dole Izraelici zaczęli śpiewać, tańczyć oraz ulepili sobie złotego cielca. Niestety, tak też i bywa często u nas. Kiedy nadawane jest prawo wiary, bracia często tęsknią za światem oraz za jego wartościami. Zaraz po nadaniu prawa nastąpiła organizacja Izraela. Podobnie będzie też u nas, ale u nas następuje to przez rozdanie darów Ducha Świętego. Na kolejnym etapie drogi doszło do plagi węży. Zacytuję 4 Mojżesza 21:7-8. Z powodu narzekania wiekuisty puścił na lud jadowite węże, więc gryzły lud i wymarło wiele ludu z Izraela. Zatem lud przyszedł do Mojżesza mówiąc: zgrzeszyliśmy, narzekając na wiekuistego oraz na ciebie. Pomódź się do wiekuistego, aby oddalił od nas te węże.
Więc Mojżesz się pomodlił za ludem, a wiekuisty powiedział do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I będzie, że gdy spojrzy na niego ktokolwiek ukąszony, wyzdrowieje. I to stało się nam dla wzoru. Sięgnijmy do Jana 3:14-15. Bo jak Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu, tak jest słuszne, by został wywyższony Syn Człowieka, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jakże to powiemy? Wąż, ten symbol grzechu, ratuje przed zgubnym działaniem jadu? Tak też i bywa z nami. Jezus, na którego złożono grzech i wywyższono go na krzyżu, ratuje wszystkich ludzi przed zgubnym jadem odstępstwa. Na kolejnym etapie drogi Izraelici przystąpili do budowy namiotu zgromadzenia. Później już w Kanaanie zbudowali pierwszą i tak zwaną drugą świątynię jerozolimską. W milenium stanie tam świątynia milenijna. Lecz zauważmy, wszystko to są obiekty prowizoryczne, w których składane na ofiarę są zwierzęta. A gdzie jest nasza świątynia? Nasza świątynia jest w niebiosach. Tam stale świadczy za nami krew Jezusa, który stał się barankiem Boga, ale barankiem doskonałym. Zaś z ołtarza, niczym kadzidło, płyną modlitwy świętych. Wreszcie Izrael podszedł pod Jordan, a właściwie Jarden, bo tak się ta rzeka nazywa, lecz do ziemi obiecanej nie wszedł. Przestraszył się wielkoludów i tak też niestety jest z nami. Jezus podprowadza nas szybko do odpocznienia, jednak strach przed duchowymi wielkoludami nie pozwala nam przekroczyć duchowego Jordanu. I dlatego Izrael został zawrócony na 40-letnią wędrówkę po pustyni, o której często mówię, porównując obie drogi. Na pustyni została też napisana Księga Powtórzonego Prawa. I nam, gdy jesteśmy na duchowej pustyni, jest powtarzane prawo wiary. Zauważmy, że na pustyni doszło do śmierci wszystkich, którzy wyszli z Egiptu oraz zostali spisani. Tak też w naszym przypadku musi nastąpić śmierć starego człowieka i napełnienie duchem. Bowiem za Jordan wchodzą dzieci, które się narodziły na pustyni, jak pisze, nie znają jeszcze dobra i zła. Tak więc przez duchowy Jordan przechodzą bracia i siostry nowonarodzeni z Boga, którzy nie posługują się już starym sumieniem. A za Jordanem następuje powtórna obrzeska narodzonych na pustyni, czyli obrzeska serca. Izraelici zaczęli zdobywać Kanaan, a my z wędrowca miotanego wichrami różnych nauk, uczeń po przejściu Jordanu staje się żołnierzem Chrystusa, przyodzianym białym płaszczem sprawiedliwości z Boga i rozumiejącym słowo o sprawiedliwości. Słowem nowonarodzonym człowiekiem, który będzie czekał tylko na nowe ciało. Jak to jest? Pytałem wielu braci, czy to rozumiecie? Czy jesteście nowonarodzonymi z Boga? Różnie mówiono. A najlepiej odpowiedziała mi pewna siostra. Na pytanie, czy jest nowonarodzona z Boga, odpowiedziała: nie do końca. Jestem jakby w 5. miesiącu ciąży. Po przekroczeniu Jordanu Izrael według ciała rozpoczął bój z poganami i bój uczynków prawa Mojżesza. My prowadzimy bój wiary. W 1 Tymoteusza 6 jest napisane: walcz piękny, także dobry, stosowny, pomyślny, szczęśliwy, szlachetny bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś szlachetne wyznanie przed wieloma świadkami. Izrael rozpoczął także cząstkowe szabatowanie. Zaś my wchodzimy w wieczny szabat, to znaczy odpoczynek w Panu. Zacytuję Hebrajczyków 4:1-11. Zatem można się zatrwożyć nieposłuszeństwem wtedy, kiedy jest zaniedbana, także porzucona, zostawiona, a tak bywa, obietnica wejścia do jego odpoczynku. Gdy komuś z was się wydaje, że jest słabszym, także przyszedł za późno, pozostał w tyle, cierpi brak. Gdyż i nam zwiastowana jest dobra nowina, jak i tamtym, ale tamtym słowo relacji nie pomogło, bo nie zostało połączone z wiarą tych, którzy usłyszeli. Bowiem do odpocznienia wchodzimy my, uwaga, gdy zaufamy. I kawałek dalej. Zatem postarajmy się wejść do owego odpoczynku, aby ktoś nie chybił takim samym przykładem nieposłuszeństwa. A różnica? Izrael według ciała miał cząstkowy szabat i stare, chore, złe sumienie. Dla nas jest wieczny szabat i nowe sumienie. Zacytuję 1 Koryntian 10, 27-29. Jeśli ktoś z niewierzących was zaprasza, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co wam jest podawane, nic nie oceniając przez sumienie. A jeśli by ktoś wam powiedział, to jest ofiarowane wizerunkom, nie jedzcie z powodu tego, który to oznajmił, oraz sumienia, ponieważ Pana jest ziemia i jej zawartość. Ale mówię, nie twojego sumienia, ale tego drugiego. Bo czemu moja wolność ma być oceniana przez inne sumienie? Bowiem, kiedy wchodzimy do odpocznienia, to otrzymujemy też nowe, doskonałe sumienie, wypełnione jedynie wiarą. W 1 liście do Tymoteusza 1:18 powiedziano: podaję ci tą wskazówkę, dziecię Tymoteuszu, abyś na wzór proroków, którzy aż do ciebie szli przodem, służył wśród ludzi pięknym bojem, mając wiarę oraz prawę, także odpowiednie, szlachetne, dobre, doskonałe sumienie, które niektórzy odrzuciwszy rozbili się co do wiary. I dlatego wzywam każdego, kto słyszy: opuśćcie wreszcie pustynię, przejdźcie przez duchowy Jordan, wejdźcie do odpocznienia Pańskiego. Boże, wzywam Cię z głębin. Panie, wysłuchaj mojego głosu. Oby Twoje uszy były skłonione na głos mojego błagania. Jeżeli zapamiętasz winy, Panie Boże, któż się ostoi? Ale u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie obawiano. Ufam Bogu. Ufa mu moja dusza i wypatruje Jego słowa. Moja dusza bardziej wypatruje Boga niż oddział warty poranku. Tak, niż warta poranku. Izraelu, wypatruj Boga, bo u Boga jest łaska i u Niego jest wielkie wykupienie. On wykupi Izraela ze wszystkich jego win. Słyszysz to, Izraelu? Amen.
Wznieśmy ręce swe i uwielbiajmy.